Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, nowym spotkaniu, nowej odsłonie spotkań edukacyjnych, tym razem z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę. Cykl będzie poświęcony historii emigracji, emigracji polskiej, zwłaszcza tej po 1939 roku, czyli tej współczesnej z drugiej połowy XX wieku, która tak naprawdę ukształtowała obraz i wizerunek państwa polskiego i narodu polskiego w oczach świata. Wiadomo, że historia emigracji jest stara jak historia ludzkości, ale ta nasza polska emigracja, zwłaszcza ta, którą będziemy się zajmować, emigracja polityczna, rozpoczęła swoje życie w XVIII wieku, kiedy to po upadku Konfederacji Barskiej czy powstaniu kościuszkowskim fale Polaków ruszały na zachód, bo nie mogły mieszkać na ziemiach polskich. I taka emigracja będzie nas interesować, emigracja polityczna, bo są dwa rodzaje emigracji. Emigracja ekonomiczna z przyczyn finansowych, czyli peregrynację za chlebem, i emigracja polityczna. Ta emigracja polityczna jest trudniejsza niż ta finansowa, ekonomiczna, bo z ekonomicznej Polacy mogli wrócić, a z emigracji politycznej przez bardzo długi czas mieli zakaz wstępu do własnego państwa, do własnej ojczyzny, do Polski. Cykl pod tytułem W oczekiwaniu na wolną Polskę rozpoczynamy spotkaniem zatytułowanym, w takim podtytule zatytułowanym Idziemy po wolność. Zaczęło się 1 września 1939 roku, ponieważ ta emigracja polityczna właśnie wtedy, we wrześniu i październiku 1939 roku, znalazła swoje źródło i trwała przez bardzo długi czas. Państwa i moim gościem w programie są historycy Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwolę sobie przedstawić, jest pan dr Mateusz Marek z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie doktorze.
Dzień serdecznie.
I pan Ryszard Mozgol, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Katowicach. Witam panie naczelniku.
Dzień dobry, witam państwa z Katowic.
A tematem naszego spotkania, naszej rozmowy jest nowy projekt Instytutu Pamięci Narodowej, który bardzo ściśle wiąże się z całym cyklem naszych spotkań i otwiera nasze spotkania. Projekt, który nosi nazwę Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Jest to projekt związany z emigracją, czy z migracją polityczną, wojskową i ekonomiczną Polaków po 1939 roku. Ale nie ja będę Państwu opowiadał o tym projekcie, tylko nasi goście, którzy są twórcami tego projektu i realizują ten projekt. Projekt, który się nazywa, jeszcze raz powtórzę, Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. I teraz pierwsze pytanie do naszych gości. Jak należy rozumieć tytuł projektu Instytutu Pamięci Narodowej Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności? Jaki jest cel projektu?
Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności opowiada o zbiorowych właśnie dziejach Polaków w II wojnie światowej i zajmuje się przede wszystkim upamiętnieniem i przypomnieniem tych dziejów. Natomiast z zakresem takim tematycznym tutaj tego projektu są lata 1939-47. Można się zapytać, dlaczego akurat nie takie daty. No, dlatego, że jest to początek II wojny światowej, początek tej Odysei, początek eksodusu Polaków z ich ojczyzny, potem najpierw do Związku Sowieckiego, potem na Zachód, a 47 rok kończy, jakby zamyka ten okres jest to data związana z rozwiązaniem polskich sił zbrojnych. Tak jak pan wspomniał tutaj, to nie są tylko szlaki czy dzieje wojskowe, ale także cywilne. I wynikało to z tego, iż właśnie w tym 1939 roku dochodzi do wysiedlenia Polaków, szczególnie ze wschodu, z kresów polskich. I te dzieje każdego indywidualnego człowieka tutaj są inne i celem projektu jest upamiętnienie, przypomnienie tych postaci, które związane są nie tylko z polskimi siłami zbrojnymi, ale także z rządem na uchodźstwie, z Polakami, którzy z ludnością cywilną, która ostatecznie gdzieś znalazła swój dom w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i przebywała tymczasowo w Indiach czy Afryce.
Nieprzypadkowo jest z nami pan naczelnik Ryszard Mozgol z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Śląsk to trudny teren i trudny temat w sprawach emigracyjnych, migracyjnych i w szlakach nadziei.
Jeśli mogę jeszcze się odnieść do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Rzeczywiście to, co nam prześwieca poprzez ten projekt, to pokazanie kilku bardzo istotnych rzeczy, a mianowicie po pierwsze pokazanie nie tylko w Polsce, ale również w innych częściach Europy i świata, że jesteśmy państwem, jesteśmy narodem, które rozpoczęło działania wojenne 1 września, było pierwszym zaatakowanym państwem i uczestniczyło w tej wojnie od samego początku. A co się z tym wiąże? No wiąże się to, o czym mówił pan doktor Mateusz Marek, a mianowicie wiąże się eksodus i wychodźstwo polskie. Ja przypomnę naprawdę drobne cyfry i proszę mi tutaj od razu wybaczyć, bo historycy posługują się cyframi bardzo często niejednoznacznymi, ale sam wrzesień, październik 1939 roku to jest około 125 do 150 tysięcy ludzi, które opuściło ziemię polskie, chroniąc się w państwach sąsiednich takich jak Republiki Nadbałtyckie, jak Szwecja, ale przede wszystkim Rumunia i Węgry, starając się dotrzeć do tworzonego od samego początku polskiego wojska u boku Francji, u boku sojuszników, ewentualnie znaleźć schronienie po prostu przed pożogą wojenną. 120-150 tysięcy, to 90 tysięcy to byli żołnierze. To byli ci, którzy często z bronią, często w porządku, jak jednostka pancerna generała Maczka, opuścili granice polskie. Ale tutaj wspomniano również, mamy również na myśli tych Polaków, którzy, tak jak Polacy, którzy znaleźli się, którzy zamieszkiwali bądź znaleźli się na terenie Kresów Wschodnich, no zostali poddani deportacjom. Tu mówimy o cyfrze 340 tysięcy, bo taka jest zazwyczaj w historiografii podawana, czy ewentualnie gdybyśmy zbiorowo chcieli wziąć pod uwagę 650 tysięcy jeńców, którzy się znaleźli bądź w sowieckiej, bądź niemieckiej niewoli po kampanii wrześniowej. Te cyfry, ci ludzie, te losy ludzkie związane z późniejszym dążeniem do tego, żeby znaleźć się w polskim wojsku bądź ewentualnie wspomagać polski wysiłek niepodległościowy, no chcemy pokazać w tym projekcie. A oczywiście pan redaktor ma rację. My jako tutaj Instytut Pamięci Narodowej w ogóle na Górnym Śląsku, no mamy pewną specyfikę. Mamy specyfikę wynikającą z tego, że te tereny zostały bardzo szybko wcielone do III Rzeszy, ale od razu dodajmy, nie tylko my, to dotyczy również Wielkopolski, to dotyczy również Pomorza. No i tutaj ten szlak nadziei był nieco wydłużony i był inny. I znowu musiałbym tutaj się posłużyć pewnymi cyframi. W skali polskich sił zbrojnych na zachodzie, które zamykają się w 1945 roku w cyfrze ponad 200 tysięcy żołnierzy. Jak obliczył Mark Ostrowski z Uniwersytetu w Londynie, 89 tysięcy żołnierzy byli żołnierze Wehrmachtu o polskich korzeniach. Polacy siłą wcieleni do Wehrmachtu, którzy no, wbrew wszelkim konwencjom międzynarodowym po prostu zostali zmuszeni do służby wojskowej w obcej armii. Więc tu również mamy do czynienia z pewnym specyficznym szlakiem dążenia do tego, żeby w tym polskim wojsku się znaleźć.
Dzisiaj za granicami państwa polskiego na całym świecie mieszka około 17 milionów Polaków lub osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia. To też nieprzypadkowo projekt Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności jest projektem o charakterze międzynarodowym i ma swym zasięgiem objąć ponad 50 państw. Jak wygląda w tej chwili badanie świadomości społecznej polskiego wysiłku zbrojnego na Zachodzie i w ogóle świadomości losu Polski i Polaków w czasie II wojny światowej?
Znaczy najlepiej można odpowiedzieć na to pytanie, pokazując, gdzie już ten projekt zaistniał, w jakiej formie i jak go prezentujemy. Ponieważ w tym roku przypada 80. rocznica wyjścia armii polskiej z Związku Sowieckiego, zaczęliśmy od wystaw, które skierowane są właśnie do tych społeczności, przez które pierwszy szlak Andersa przechodził, czyli to są kraje takie jak Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i Iran, który jako pierwszy przyjął tych Polaków wychodzących właśnie ze Związku Sowieckiego, no i kolejne kraje na Bliskim Wschodzie oraz takie kraje afrykańskie, które w tym momencie przyjęły właśnie, w tym 1942 roku przyjęły Polaków do siebie. Jaki jest odbiór tego projektu w tych poszczególnych krajach? Może powiem szerzej. To zależy właśnie od regionu świata, dlatego że inaczej ten projekt jest odbierany na Zachodzie. Mogę już powiedzieć, że te inauguracje projektu miały miejsce także i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, a inaczej jest odbierany na Wschodzie, co jest związane oczywiście z różną wrażliwością tych dwóch części Polaków, którzy przebywają na tych terenach, ale także tych dwóch części, różną wrażliwością tych dwóch części świata. Projekt skierowany jest nie tylko do Polaków, ale przede wszystkim do osób, które nie znają tej polskiej historii, bądź mają ją wypaczoną przez różne środki przekazu. I dzięki temu projektowi udaje się przedstawić tą naszą historię w sposób, w taki sposób, w jaki ją widzimy, zgodnie z faktami. I przyznam szczerze, że to się powoli, skutecznie udaje w tych krajach, w których zaistniał ten projekt.
Panie Naczelniku.
Wydaje mi się, że z tą świadomością, dopowiadając tutaj to, co już powiedział mój kolega, że z tą świadomością jest naprawdę bardzo różnie i tak jak tutaj wskazano, inna ona jest na pewno na Bliskim Wschodzie, z inną mamy do czynienia w Europie Zachodniej. Ja z swojego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć, że niejednokrotnie możemy się zetknąć z ludźmi, których świadomość dotycząca polskiego wysiłku zbrojnego, polskiego oporu względem hitlerowców czy Związku Sowieckiego jest bardzo duża, ale w innych przypadkach jest ona niezwykle skromna. Powiem Państwu tak, no tutaj bardzo konkretny przykład. W czasie mojego pobytu w jednej z belgijskich miejscowości wyzwolonych przez Polaków we wrześniu 1944 roku rozmawiałem z wiceburmistrzem tego miasta i on sam mówił o tym, miasta, dodam, gdzie bardzo wiele jest pamiątek po polskim wyzwoleniu, po polskiej bytności, tablic pamiątkowych, pomników. Stwierdził sam, że pamiętają tak naprawdę oni, czyli pokolenie już w średnim wieku i pokolenie starsze, natomiast ta świadomość, jeśli chodzi o pokolenie najmłodsze, na przykład w Belgii, jest bardzo skromna, szczupła. Ale jak mówię, ja tutaj dokonuję pewnych uogólnień i niejednokrotnie moglibyśmy być naprawdę bardzo, bardzo mocno zaskoczeni pozytywnie tą świadomością, że byliśmy narodem, który od samego początku przeciwstawił się hitlerowcom, przeciwstawił się planom Adolfa Hitlera, że byliśmy skazani na walkę z dwoma wrogami, z III Rzeszą i ze Związkiem Sowieckim, ale też to jest bardzo istotnego i myślę, że to warto też dodać. Ten projekt ma też za zadanie pokazanie, że my, perygrynując do tego Wojska Polskiego przez Bliski Wschód, nie byliśmy armią kolonialną Wielkiej Brytanii. Byliśmy wojskiem i byliśmy żołnierzami, którzy mieli na celu walkę o niepodległą Rzeczpospolitą, bo o to tutaj przecież przede wszystkim chodziło. I myślę, że pojawienie się nas w Iranie jest dobrym takim elementem, żeby pokazać, popatrzcie, myśmy się tutaj znaleźli, byli tutaj nasi cywile, dzieci również, ale nie przyjechaliśmy po to, żeby wam zabrać ziemię czy was pilnować, ale po to po prostu, żeby dotrzeć w pewnym momencie do Polski i ją uwolnić.
Warto w tym momencie przypomnieć, dlaczego armia generała Andersa wymaszerowała ze Związku Sowieckiego w tym 1942 roku. Dlaczego nie mogła formować się do końca na terenie Związku Sowieckiego, tylko musiała wyruszyć do Iranu?
Rozumiem, tak. Proszę Państwa, no oczywiście wszyscy wiemy, jakie były okoliczności polityki sowieckiej od lat 30. względem Polaków prowadzone, gdzie powołując się na autorytety historyczne badające operację polską, wiemy, że bycie Polakiem w Związku Sowieckim było de facto skazaniem, było byciem po prostu obywatelem drugiej kategorii i że to automatycznie we wrześniu 1939 roku, w momencie napaści sowieckiej na Polskę, no, weszło w życie. Do praktycznie 1941 roku, do sierpnia, do podpisania najpierw układu Sikorski-Majski, a później w sierpniu 1941 roku dekretu o amnestii dla Polaków, no, de facto było to skazanie na pracę przy wyrębie tajki, czy ewentualnie w kopalniach, po prostu na bycie niewolnikiem tego systemu komunistycznego. Wraz z tym układem była możliwość tworzenia Wojska Polskiego, które miało być powołane u boku Związku Sowieckiego, ale jak doskonale wiemy, no nie dopełniono bardzo konkretnych spraw formalnych związanych z tym. W tym momencie tworzenie tej armii u boku Stalina po prostu było fikcją. Dlatego skorzystano z możliwości po prostu przeniesienia tego wojska na Bliski Wschód i wykorzystania w pewnym momencie, bynajmniej nie tak jak twierdził Stalin, do walki ze Związkiem Sowieckim, ale chodziło po prostu o zebranie sił i w pewnym momencie no, uderzenie na kontynencie europejskim, aby wyzwolić okupowaną Rzeczpospolitą. Więc no, z tego też powodu armia Andersa musiała opuścić tereny Związku Radzieckiego i znaleźć się tutaj na terenie Iranu.
W takim razie wróćmy do projektu. Projekt już jest zrealizowany i pojawia się w poszczególnych państwach na zachodzie Europy. Jak jest ten projekt odbierany? Jak jest ten projekt odbierany przez społeczeństwa Europy Zachodniej?
No to muszę przyznać, że jesteśmy na początku tego projektu. Jest przed nami właśnie te wystawy, bo elementem tego projektu jest wystawa Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, która jest pretekstem do różnych działań wokół projektu. I jesteśmy przed też dużymi, ogromnymi rocznicami w przyszłym roku i w 2024 roku, więc ten projekt zaczął się właśnie raczej w krajach wschodnich. Natomiast i to pan naczelnik Mozgoł może również potwierdzić, te kraje jak Belgia, Holandia, gdzie ta pamięć o generale Maczku jest, funkcjonuje, tak samo we Włoszech o generale Andersie, tak naprawdę czekają na ten projekt, na te działania. To nie oznacza, że już nie podejmujemy kilku bardzo fajnych, ciekawych projektów skierowanych tak do wszystkich krajów i do szerokiego odbiorcy. Natomiast nawiązując do pana pytania, no ten projekt zdecydowanie ciekawie będzie odbierany tutaj w tych krajach zachodnich, w Belgii, Holandii i we Włoszech, gdzie ta pamięć o żołnierzach polskich jest, gdzie tych świadków historii możemy pokazać, przypomnieć poprzez wiele innych naszych projektów, jak na przykład projekt opowiedziane.pl, gdzie zbieraliśmy przez wiele lat relacje świadków historii, również żołnierzy polskich sił zbrojnych, czy to żołnierzy Maczka, czy to Andersa. I poprzez właśnie różnego rodzaju spotkania, konferencje, konkursy, działania wokołoprojektowe będziemy przypominać o tych naszych bohaterach związanych ze Szlakami Nadziei. I to Ryszard też może, pan naczelnik może też potwierdzić, że w tych krajach zachodnich jest on bardzo pozytywnie odbierany. Odbierany jest w ten sposób, że wypełnia pewną lukę, która do tej pory funkcjonowała w świadomości społeczeństw zachodnich czy wschodnich.
Dodałbym, że rzeczywiście zainteresowanie jest spore i to, co jeszcze jest dla nas dość szokujące, niekoniecznie wiąże się z krajami, które bierzemy pod uwagę, które znajdują się stricte na samym szlaku, że się tak wyrażę, szlaku tej peregrynacji Polaków bądź do polskich armii, bądź ewentualnie na imigrację do Europy Zachodniej, a mianowicie również zgłaszają się do nas kraje, przez które Polacy nie, jakimiś wielkimi grupami nie przemieszczali się. Tutaj moglibyśmy powiedzieć o Gruzji, ewentualnie Albanii, które są zainteresowane tym, żeby się dowiedzieć, jak wyglądały losy Polski w czasie II wojny światowej, bo do tego też ten projekt ma służyć. Ale tak jak mówił tutaj pan doktor Mateusz Marek, no, myśmy specjalnie właśnie zaczęli ten projekt, otwarliśmy go na Zamku Królewskim w 80. rocznicę wydania rozkazu przez generała Władysława Andersa o opuszczeniu Związku Sowieckiego i przetransportowaniu tych ponad 100 tysięcy Polaków do Iranu, żeby wskazać, że to jest ten moment niejako początkowy, choć wiemy, że no, te wychodźstwo, jak już tutaj wspomniałem, zaczynało się już w roku 1939. Te szlaki zaprowadziły Polaków naprawdę w różne miejsca i przykładowo projekt już miał swoją odsłonę w Republice Południowej Afryki. To jest bardzo interesująca rzecz, gdzie w pewnym odprysku od tego wyjścia ze Związku Sowieckiego na specjalne zaproszenie ówczesnego prezydenta Jana Smutsa, no, znalazłem się w Republice Południowej Afryki najpierw 500 dzieci, a później część polskich cywilów. Tam pan prezes i odwiedzał polskie cmentarze w południowej Afryce. Odbyła się, o ile dobrze pamiętam, też konferencja naukowa na uniwersytecie poświęcona polskiej emigracji czasów wojny w Ukrainie. Także te odsłony są naprawdę różne i to zainteresowanie jest często w miejscach, których na pierwszy rzut oka byśmy się ich nie spodziewali.
A wschód, jak na wschodzie, czy jest w tej chwili szansa realizować projekt za naszą wschodnią granicą?
No to zależy, jak rozumiemy wschód, czy ten bliski, czy daleki. Dlatego, że no tak, tutaj za naszą wschodnią granicą no mamy ograniczone możliwości. Natomiast, tak jak już wspominałem, projekt zaczął się właśnie od wschodu, ma swoje kolejne odsłony. Najbliższa będzie w Gruzji właśnie w październiku. To będzie także Uzbekistan i Kirgistan. To są miejsca, w których no, mamy też specyficzną Polonię, jeżeli mogę tak określić, Polaków, którzy tam sami nie wyemigrowali, bądź ci, którzy to zrobili, to są w mniejszości jednak, a zostali tam po prostu zesłani. Dokładnie. Więc ta wrażliwość musi być wyjątkowa tutaj przy przekazywaniu tych no, wysoko też traumatycznych wydarzeń, dlatego że pobyty w łagrach, potem prawda, ta tak zwana amnesja również gdzieś funkcjonuje także w świadomości potomków tych ludzi. Natomiast, no tak jak wspominam, projekt na Ukrainie oczywiście też będzie realizowany, jeżeli do takiego momentu w naszej historii dojdziemy, dlatego że sporo tych żołnierzy polskich sił zbrojnych przecież pochodziła właśnie z tych terenów Kresów Wschodnich. Natomiast także powstaną wystawy i projekt będzie skierowany również do tych krajów północnych. Także pojawimy się na Litwie, Łotwie, w Estonii. W tych krajach, przez które w 1939 roku przebiegał szlak ewakuacji żołnierzy Wojska Polskiego.
Rozmawiamy teraz cały czas o żołnierzach, którzy wyszli z generałem Andersem ze Związku Sowieckiego, o żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie, ale z historią tych szlaków bojowych wiąże się także historia ludności cywilnej, która wychodziła z żołnierzami polskimi ze Związku Sowieckiego i w ogóle z historią cywili, Polaków, którzy musieli się rozbiec po całym świecie. Wspomniał pan naczelnik o Republice Południowej Afryki. Jest również Meksyk, gdzie powstało miasto Santa Rosa, które miało 5 tysięcy mieszkańców. Powstało tylko i wyłącznie z Polaków, dzieci, harcerzy, z ludności cywilnej i funkcjonowało tylko do zakończenia II wojny światowej. Tak, ale czy projekt będzie również peregrynował wraz z tym szlakiem ludności cywilnej, która musiała się udać na obczyznę? 50 państw, tak jest w preambule tego projektu. Czy wszędzie dotrzecie? Gdzie najdalej?
No, przyznam tak, że projekt cały czas się rozwija. Jesteśmy na jego początku. Wielki finał zaplanowany jest na 2025 rok, więc na rocznicę zakończenia II wojny światowej. Gdzie dotrzemy, no to się okaże tak naprawdę przez te lata funkcjonowania projektu. Gdzie najdalej, no to też trudno mi powiedzieć, gdzie najdalej, dlatego że świat jest dosyć spory. Natomiast to, o czym pan wspominał tutaj, o tych szlakach ludności cywilnej, one są bardzo ciekawe, dlatego że w mniejszej świadomości funkcjonują one, nawet wśród zainteresowanych polską historią, czy historią polskich sił zbrojnych, czy II wojny światowej. Wspomniał tutaj pan o Meksyku. Mało kto pamięta, jak ci Polacy się w tym Meksyku znaleźli. Wcale nie najkrótszą drogą przez Atlantyk, tylko właśnie po ewakuacji w 1942 roku trafili do Iranu. Tam przypominamy oczywiście o tym mieście, starożytnym mieście Isfahan, gdzie znalazło się wiele polskich dzieci, a z Iranu trafiły do Indii, z Indii przez Ocean Indyjski do Australii, Nowej Zelandii i stamtąd dopiero przez ocean trafiły najpierw do San Francisco, do Stanów Zjednoczonych, a potem do Meksyku. Przyznam, że przy tym projekcie nazywaliśmy to trochę jako najdłuższy szlak tak naprawdę. Nie wiemy, czy najdłuższy, ale wygląda na to, że ci Polacy, którzy znaleźli się w Meksyku, naprawdę przeżyli. No, sama świadomość podróży przez Ocean Spokojny wydaje się dzisiaj dość egzotyczna, a w tamtych czasach II wojny światowej no, musiała być poważnym przeżyciem dla tych dzieci tak naprawdę.
No, zwłaszcza dla dzieci właśnie.
Dla dzieci.
Bardzo często dość egzotyczne podróże, bo pan redaktor zapytał, gdzie najdalej. No, oczywiście my nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że dotrzemy do każdego miejsca na kuli ziemskiej, które wiązało się z losami Polaków w czasie II wojny światowej, choć takie podejmiemy starania, ale takie przypadki, jak wspomniany meksykański, miały miejsce również w Indiach. Miejscowość Waliwade, 5 tysięcy dzieci i Polek, głównie kobiet, które się znalazły na terenie Indii, to też jest odprysk tego wychodźstwa związanego z armią generała Andersa. Pachiatua w Nowej Zelandii, też to prawda mniejsze pod względem liczebności, bo niespełna 1000 osób, głównie oczywiście dzieci, które trafiły w roku 1944 do tej Nowej Zelandii, tam przetrwały wojnę na Wyspie Północnej nowozelandzkiej. Dodałbym, co prawda szlak mniej cywilny, ale wojskowy, a też warty zapamiętania, mianowicie myśmy dysponowali sporą emigracją na terenie Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Chodzi mi o Kanadę, o Brazylię, Argentynę. Prawie 2,5-3 tysiące ochotników znalazło się w polskiej armii w czasie II wojny światowej z tych krajów. Generał Maczek osobiście dziękował pochodzącym z Brazylii kierowcom, którzy służyli w jego jednostce i którzy rzeczywiście z dużym poświęceniem wozili amunicję, potrzebne części zamienne do czołgów już pomiędzy portami w Normandii, a jednostką pancerną, która się znajdowała gdzieś tam już na granicy francusko-belgijskiej, a nawet dalej. To są wszystko rzeczy, o których warto opowiedzieć, myślę, że nawet warto opowiedzieć w Polsce, bo nie zawsze ta świadomość
No właśnie, bo w Polsce my znamy historię II wojny światowej. Duża część Polaków, bo nie wszyscy uświadamiają sobie, jaką rolę odegrały polskie siły zbrojne na Zachodzie. A jaka jest świadomość właśnie poza granicami Polski o tym naszym czynie zbrojnym, o tym, co Polacy zrobili dla Anglii, dla Holandii, dla no właściwie dla broniąc Tobruku, czyli w Afryce, o tych wszystkich polskich szlakach bojowych. Jaka jest świadomość? Czy jest w ogóle ta świadomość? Czy jest szczątkowa? Czy trzeba ją budować na nowo? Czy wystarczy ją tylko odgrzebać, odgrzać?
No, to zależy właśnie od tego regionu i od kraju, w którym będziemy. Ta pamięć, tak jak już wspominałem, ta pamięć o Polakach, którzy no, wyzwalali spod niemieckiej okupacji miasta, na przykład Belgii i Holandii, jest, funkcjonuje. Świadectwem tego są kolejne pomniki odsłaniane w tych miastach, w tych krajach. Natomiast no, nie ma co ukrywać w krajach afrykańskich czy w Azji, dalekiej Azji, ta świadomość jest bardzo mała, bardzo nikła, bo w ogóle nawet jej nie ma. Więc po to też jest ten projekt, aby te wydarzenia, aby te postacie, bohaterów tych wydarzeń przypomnieć, upamiętnić, pokazać, no i nie ma co ukrywać, też pochwalić się tym naszym wysiłkiem i osiągnięciem, jakim był udział w II wojnie światowej. Dokładnie.
Ja myślę, panie redaktorze, tutaj trzeba jedną rzecz bardzo mocno podkreślić i dodać. Znaczy, na pewno nie możemy oczekiwać, że narracje zgodne z tym, co my wiemy na temat polskiego udziału w II wojnie światowej i tej walki, która została podjęta jako pierwsza, jest bezprecedensowa, na pewno nie możemy oczekiwać, że ktoś opowie tą historię za nas. To my ją musimy opowiedzieć, to my musimy w jakiś sposób starać się pokazać w obrębie tych różnych narracji, które funkcjonują chociażby na Wyspach Brytyjskich, jaki był ten wkład, że te kilkadziesiąt tysięcy Polaków, która się znalazło na terenie Wielkiej Brytanii, czy prawie 100, 105 tysięcy, bo w całości tak wyglądała polska populacja w czasie II wojny światowej, czy przepraszam, 150 nawet tysięcy, to była istotna siła, która broniła Wysp Brytyjskich, która pilnowała tego brzegu. Pamiętamy, żołnierze przeklinali na pilnowanie ryb, jak to mówili, ale był to istotny składnik pilnowania tego, aby dywersanci bądź ewentualnie desant bądź lotnicy wroga nie znaleźli się niepostrzeżeni nad Wyspami Brytyjskimi. I trzeba po prostu Wielkiej Brytanii o tym przypominać. Przypominać nawet jeśli w tych przypadkach będziemy naruszali te inne narracje w jakiś sposób i nie będziemy będziemy doprowadzali do pewnego sporu w obrębie nauki pod tym względem. Ale mamy czym się pochwalić, bo możemy się pochwalić Dywizjonem 303 i polskimi lotnikami, bo możemy o polskiej marynarce wojennej i jej wkładzie w obronę Wysp Brytyjskich. I tak jest w wielu krajach. Myślę, że te narracje trzeba budować, również jeśli chodzi o chociażby zakończenia II wojny światowej i tego, że pierwsza Dywizja Pancerna kończyła ten szlak bojowy na terytorium wroga, konkretnie Wilhelmshaven, które było bazą Kriegsmarine, czy ewentualnie o tym, że Polacy w ramach brytyjskiej strefy okupacyjnej również okupowali terytorium niemieckie i opowiadać o historii Maczkowa, czy Bramsze, czy tych kilku miejscowości, które znalazły się w rękach polskich spadochroniarzy bądź panterniaków.
No właśnie. Trzon projektu to wystawa plenerowa, o której panowie mówicie, ale są też inne elementy tego całego projektu, o których jeszcze niewiele wiemy. Jakie to będą elementy, jakie części składowe składają się na ten cały, na tą całą Odyseję Wolności, na Szlak Nadziei?
To projekt ma takie, ja bym to powiedział, cztery podstawowe filary, na których się opiera i wiele działań Instytutu Pamięci Narodowej jest tutaj podpiętych pod projekt. To jest przede wszystkim badania naukowe. Powstaną nowe albumy o naszych bohaterach, nowe publikacje. To jest edukacja, w której znajduje się między innymi wystawa Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, ale także cały projekt notacyjny, czyli nagrywania tych, którzy pozostali świadków historii tamtych wydarzeń. Czyli mamy edukację, naukę, to jest także upamiętnianie, czyli wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, będziemy pozostawiać pewien ślad po tych naszych bohaterach, czy po ludności cywilnej, czy po żołnierzach. To dotyczy odnawiania pomników, odnawiania cmentarzy, ale także tworzenia nowych upamiętnień, tam gdzie jest oczywiście to możliwe, czyli mamy badania naukowe, edukację, upamiętniania. I ostatnim elementem są zasoby archiwalne, dlatego że projekt również przewiduje pozyskiwanie w ramach Archiwum Pełnego Pamięci, pozyskiwanie tego, co pozostało, dokumentów, odznaczeń, bądź wszelkich pamiątek związanych właśnie z cywilami, bądź żołnierzami polskich sił zbrojnych.
Od razu nasuwa się pytanie, takie dość przekorne, a może smutne, czy nie jest już za późno? Jeżeli mówił pan, panie doktorze, o zbieraniu materiału dźwiękowego, czyli notacji, wspomnień świadków II wojny światowej, czy Polaków, którzy jeszcze żyją, to chyba można ich na palcach jednej ręki policzyć. I jeszcze pewnie już są tak starzy, wiekowi, że nie są w stanie sprostać zadaniom notacyjnym.
I oczywiście jest w tym dużo racji, natomiast w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej jest tych notacji tak wiele, że jesteśmy w momencie ich opracowywania oczywiście i pokazywania na portalu opowiedziane.pl, do którego zachęcam do obejrzenia i systematycznie po prostu opracowujemy te notacje, które już mamy. A te, które pozyskamy, to oczywiście to jest ten chyba ostatni moment, gdzie można jeszcze takie notacje pozyskać.
Po czynie zbrojnym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostało bardzo wiele artefaktów, pamiątek, śladów materialnych, mundurów, uzbrojenia, które jest rozsiane po całym świecie. Czy w tym projekcie te artefakty również znajdują miejsce, żeby je zebrać, skatalogować, może pozbierać, może wykupić, a może po prostu tylko odnotować, gdzie one się znajdują?
Chodzi przede wszystkim o to, żeby je zebrać i żeby nie uległy zapomnieniu. Czy one będą, prawda, pielęgnowane nadal przez rodzinę, czy znajdą się u nas? No to zależeć będzie, prawda, od tej drugiej strony, natomiast w samym Archiwum Pełnym Pamięci, w projekcie, który jest, można powiedzieć, częścią też Szlaków Nadziei, zbierane są właśnie takie materiały, jak zdjęcia, jak fragmenty mundurów, jak pamiątki po poszczególnych osobach, czy to ludności cywilnej, czy żołnierzy. I serdecznie zapraszamy właśnie wszystkich, którzy gdzieś w tym projekcie zobaczą wystawę i ta informacja również funkcjonuje na wystawie, że nie będą miały pomysłu, co zrobić z takimi pamiątkami, bądź nie będą wiedziały, bądź będą chciały po prostu przekazać je, to zapraszamy właśnie do udziału w tym projekcie i przekazania tych materiałów do zasobów Archiwum Pełnego Pamięci.
Warto w tym momencie zwrócić... Proszę bardzo, panie naczelniku.
Mogę tylko jedną rzecz dodać. Jeśli przyjmiemy, że w Polskich Siłach Zbrojnych uczestniczyło około 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy żołnierzy, to w polskich domach, ze względu na to, że spora ich część powróciła jednak tutaj nad Wisłę, powróciła do Polski, pomimo tego, że była to Polska komunistyczna, to w polskich domach musi się znajdować bardzo wiele pamiątek. I my bardzo często stykamy się z tymi pamiątkami. One oczywiście, tak jak pan redaktor twierdził, no, są już w jakimś stopniu anonimowe, one już do nas nie przemówią wielkimi historiami, nawet jeśli są to historie jednostkowe, jeśli są to historie pojedynczego Kowalskiego, który był strzelcem bądź szeregowym w ramach jakiejś jednostki, to mimo wszystko posiadają jakąś treść historyczną. I starać się będziemy po prostu teraz w trakcie tego projektu pozyskiwać wizerunki chociażby tych zdjęć poprzez pewne dodatkowe projekty, które są zaproponowane w ramach Szlaków Nadziei.
Warto w tym miejscu zwrócić się z apelem do wszystkich, którzy będą oglądali ten program, do naszych widzów. Jeżeli macie Państwo takie artefakty, pamiątki po swoich przodkach, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie i są w stanie Państwo przekazać Instytutowi Pamięci Narodowej te pamiątki, to warto to zrobić. Ja gorąco zapraszam to właśnie do takiego działania, bo trzeba upamiętniać i trzeba pamięć o naszych czynach zbrojnych pielęgnować i upowszechniać. Wracając do naszego projektu, to rodzi się takie pytanie, do kogo jest adresowany ten projekt? Czy to jest do Polaków na Zachodzie, czy do mieszkańców, do innych narodowości, czy do grupy naukowców, która bada to? I z tym też pytanie się wiąże o zakończenie tego projektu. Jak on się zakończy?
Projekt skierowany jest do naprawdę szerokiego grona, dlatego że wystawa i projekt będzie również realizowany w Polsce. Jej głównym adresatem projektu Szlaki Nadziei i Odyseja Wolności jest, tak jak już wspominałem, ten adresat międzynarodowy, anglojęzyczny, bądź nie tylko zagraniczny odbiorca, który niewiele wie, bądź jest trochę zainteresowany, bądź ma ten obraz historii Polski trochę wypaczony. To jest jedna grupa tych odbiorców. Druga to jest Polonia, która gdzieś mieszka w różnych częściach świata, która pozostała, która jest Polonią także emigracją zarobkową, współczesną, aby przypomnieć, pokazać, że ta historia obok nich się toczyła, szczególnie tej Polonii na przykład na Wyspach na Wielkiej Brytanii, tak, czy w wielu innych częściach świata. Ale także jest to projekt skierowany do Polaków tu w kraju. Wystawa będzie pokazywana do 25 roku, także i później w różnych miejscach w kraju. I elementem tego projektu krajowego jest pokazanie tych bohaterów, którzy urodzili się, pochodzą z danego regionu i wyemigrowali, bądź znaleźli się właśnie w polskich siłach zbrojnych w różnych charakterze, oraz takich bohaterów, którzy przybyli, wrócili do Polski, no i ich losy były różne. Natomiast pan pytał o zakończenie tego projektu. Jest ono zaplanowane na 2025 rok, na moment zakończenia II wojny światowej, która nie zakończyła się dla nas optymistycznie. Natomiast w 25 roku będziemy obchodzić też jeszcze jedną rocznicę, bardzo ważną rocznicę, setną rocznicę powstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Nie wiem, czy do tego momentu odbudujemy Pałac Saski, ale na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza są wszystkie miejscowości, które będą upamiętnione na tej wystawie. I w listopadzie, mam nadzieję, będziemy mieć wielki finał tego projektu.
Czyli w listopadzie 2025 roku, tak. Rozumiem. Ale to nie jest jeszcze koniec naszego programu, bo ja mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie tego, o czym pan wspomniał, panie doktorze, czyli o tym niekorzystnym zakończeniu dla Polski i Polaków II wojny światowej. Wprawdzie byliśmy sojusznikami i wygraliśmy tę wojnę, ale polskie siły zbrojne na Zachodzie stały się dla aliantów po pierwsze kulą u nogi, a po drugie straciły sens istnienia. Dlaczego tak bardzo, w tak bardzo smutny sposób zakończyły żywot polskie siły zbrojne na Zachodzie? Co się stało z dowódcami, z żołnierzami? Część żołnierzy szeregowych wróciła nad Wisłę, jak powiedział pan naczelnik, ale dowódcy musieli zostać na Zachodzie.
To nawet nie o dowódców chodzi, ale tak, druga wojna światowa zakończyła się dla nas dosyć traumatycznie. I losy poszczególnych bohaterów Szlaków Nadziei są różne. Tak jak Odyseja kończy się różnie, jedni dotarli do swojego domu, może inaczej, każdy z nich dotarł do pewnej formy swojego własnego domu, dlatego że ci, którzy zdecydowali się pozostać na emigracji, ten dom założyli tam na miejscu, tworzyli tę Polonię, tworzą środowiska polonijne i opiekowali się tą pamięcią na Zachodzie czy na emigracji. Część z nich wróciła do Polski i tę świadomość próbowała też pielęgnować. Także te dzieje nie tylko dowódców, ale Polaków i ludności cywilnej były różne i znajdowali oni sobie w większości dom, no, budowali go po prostu tak jak mogli.
Od zera na obczyźnie. Panie naczelniku, parę słów.
To prawda, te losy były niejednokrotnie dość dramatyczne, tak jak pan redaktor mówił. No, w sytuacji, w której po roku 1945 było już wiadomo, że nie będzie żadnego konfliktu między Wschodem a Zachodem, bo od pewnego momentu już rzeczywiście ta możliwość konfliktu, która dawałaby polskim jednostkom wojskowym szansę na dalszy pochód z Zachodu na Wschód, no po prostu została przez polityków rozwiana. No trzeba było w jakiś sposób się zaadaptować i znaleźć swoje miejsce na ziemi. To wyglądało przeróżnie. Powiedzmy tak, dla komunistów oczywiście no oni by z wielką przyjemnością i chęcią przyjęli niektórych dowódców wojskowych z polskich sił zbrojnych, chociażby tylko i wyłącznie po to, żeby ich później wsadzić do więzień. Ja tutaj oczywiście uprawiam trochę political fiction w tym momencie, ale myślę, że takie mogłyby być tutaj ich chęci i udowodnili to w przypadku tego, co się działo w niektórych przypadkach z żołnierzami szeregowymi nawet, którzy byli wzywani na UB i którzy tam byli pouczani o tym, jak należy się zachowywać w nowej ludowej ojczyźnie. W każdym bądź razie ten wybór był niezwykle dramatyczny i trudny. Jak się wczytujemy we wspomnienia, ale też w pozostawione chociażby notacje przez żołnierzy polskich sił zbrojnych, że każdy stawał w pewnym momencie w tym roku 1946-1945 dylematem. Przede wszystkim trzeba było mieć do czego wracać. Dla generała Maczka bądź ludzi z Kresów Wschodnich ta odpowiedź, powiedzielibyśmy, była w miarę prosta. Nie było sensu wracać do Wilna, Lwowa, do Grodna, ponieważ te tereny znalazły się poza państwem polskim na mocy porozumień jałtańskich i późniejszych porozumień ze Związkiem Sowieckim, więc sam Maczek stwierdzał, że no nie było do czego wracać w tym momencie. Natomiast dla ludzi, którzy mieli szansę na to, że rodziny przeżyły, mieli ten sygnał gdzieś z terenów polskich, no ta decyzja też, powiedzielibyśmy, była w pewnym momencie już prosta, a mianowicie trzeba wracać, bo jest do czego, jest dom, jest rodzina, są bliscy. No to były w niektórych przypadkach dramatyczne decyzje, które dzieliły samych żołnierzy. Proszę pamiętać, korpus oficerski starał się budować taką narrację, że nie należy wracać, należy czekać na odpowiedni moment i wrócić, ale zbrojnie. Ale dla żołnierzy szeregowych no tutaj tego musu takiego nie było. Też aklimatyzacja w wielu wypadkach w krajach Europy Zachodniej, ona była naprawdę niezwykle trudna. Pomimo tego, że Polaków witano naręczami kwiatów, rzucano się żołnierzom na szyję. Proszę pamiętać, w 1945 roku nawet w gościnnej Holandii aklimatyzacja nie była wcale taka prosta. Żądano dobrej znajomości języka, żądano ewentualnego zawarcia związku małżeńskiego z kobietą, z Holenderką, żeby ta naturalizacja mogła przebiegać w prostszy sposób, a mianowicie żądano pewnych konkretnych kwalifikacji które są do wykorzystania przez społeczeństwo Europy Zachodniej. I my często podchodzimy do tego na takiej zasadzie, że z taką niewdzięcznością nas potraktowano. Rzeczywiście, troszeczkę to w ten sposób odbieramy, ale też no, proszę pamiętać, no, te społeczeństwa po wojnie musiały się odbudować i no, rzeczywiście w tym przypadku pewne miłości, pewne sympatie no, odchodziły na bok, a brały górę po prostu interesy społeczne i polityczne, bo tak to wyglądało.
No smutna to rzeczywistość. Mam jeszcze jedno pytanie do panów. Realizujecie projekt, jesteście autorami projektu Odyseja Wolności, Szlaki Nadziei. Jest jeszcze jedna grupa żołnierzy, dla których nie było nadziei. Żołnierzy, którzy walczyli tutaj po 1944-1945 roku, część przebiła się w 1945 roku na zachód, jak chociażby Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, dzisiaj opluwana przez niektórych historyków, a która miała za sobą bohaterski szlak bojowy i walczyła do samego końca. Czy dla tych żołnierzy, dla ich walki i czynu zbrojnego też znajduje się miejsce w tym projekcie?
Czy mogę? Tak? Jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie jako pierwszy. Panie redaktorze, trzeba bardzo mocno jedną rzecz podkreślić, bo ja chciałbym uniknąć przeciwstawiania żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, żołnierzom polskich sił zbrojnych. Tu jest tak naprawdę znak równości. Wszyscy, którzy się interesują tym tematem, którzy wiedzą, kim był Żelazny, kim był oddział Łupaszki, kto ma świadomość, kim był kapitan Henryk Flamme i jego żołnierze Bartka tutaj u nas na terenie naszego województwa, na Podbeskidziu konkretnie, mają świadomość, że to wojsko od pewnego momentu w roku 1945-1946 stara się za wszelką cenę wzorować i stara się pokazywać swoją jedność z polskimi siłami zbrojnymi. My to mamy w wielu przecież narracjach, w wielu wspomnieniach, że żołnierze, którzy wracali z Europy Zachodniej, którzy przychodzili do demobilizacji i wracali do Polski, mieli bardzo czytelny sygnał. Albo włączasz się w nasze struktury konspiracyjne i walczysz ramię w ramię z nami jako polski żołnierz, albo oddajesz battle dress, bo my go potrzebujemy. Przecież oddział Żelaznego, ten szwadron jego, wygląda jak oddział polskich sił zbrojnych. Przecież młodzi chłopcy Bartka też starają się wzorować na żołnierzach polskich sił zbrojnych. To Anders jest bohaterem dla nich. Więc musimy to bardzo mocno podkreślić, że polska konspiracja, która podlegała rządowi polskiemu na emigrację, podlegała tak samo jak dowództwo, jak naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. Tu nie ma różnicy pomiędzy nimi. Jest jedno.
Czyli warto podkreślić, że droga i czyn zbrojny i te formacje były formacjami polskich sił zbrojnych na zachodzie, bez względu na to, czy walczyły pod Tobrukiem, czy walczyły w Górach Świętokrzyskich w takim układzie. I tak to trzeba, taką narrację trzeba będzie prowadzić.
Powiem tak, to już jest jakby to powiedzieć kwestia naukowców i specjalistów. Oni muszą zbadać ten temat, wyciągnąć wnioski z materiału źródłowego i go przedstawić. Natomiast na pewno nie istnieje, nie ma różnicy między jednostkami, które podlegały w ramach konspiracji zbrojnej po 1945 rokiem, a tutaj dowództwem, naczelnym dowództwem polskim.
Szanowni Państwo, Odyseja Wolności, Szlaki Nadziei, czy inaczej Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. To bardzo ważny projekt, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, rozpoczynając nowy cykl spotkań z ekspertami zatytułowany W oczekiwaniu na wolną Polskę. Państwa i moimi gośćmi w programie był pan dr Mateusz Marek, dziękuję bardzo, i pan naczelnik Ryszard Mozgol, pracownicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej, pan naczelnik w Katowicach, pan doktor w Warszawie. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego spotkania z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę. Opowiemy o innej formie emigracji politycznej po 1945 roku. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.